Zgodnie z konwencją wiedeńską nie jest rolą dyplomaty publiczne wypowiadanie się o sytuacji w państwie przyjmującym, podkreślił europoseł profesor Karol Karski.
Polityk w ten sposób skomentował opublikowany dziś list 48 ambasadorów, dyplomatów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych w Polsce.
Wyrazili oni poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii tzw. problemów LGBTI w naszym kraju.
Dyplomaci podkreślili też potrzebę obrony tej społeczności przed rzekomymi słownymi i fizycznymi atakami oraz tak zwaną mową nienawiści. Sporządzanie pisma koordynowała ambasada Królestwa Danii w Polsce.
Bez względu na treść listu, takie działania dyplomatów powodują w jakimś stopniu utratę zaufania niezbędnego do pełnienia swojej misji, ocenił europoseł Karol Karski.
I tak jak negatywnie oceniałem wypowiedzi pani ambasador Mosbacher, były już ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce w tym zakresie, tak też negatywnie oceniam wszelkie inne wypowiedzi dotyczące właśnie tego, co ma miejsce w Polsce ze strony dyplomatów, których zadania są zupełnie inne. Podobnie bym się negatywnie wypowiadał o występowaniu polskich ambasadorów na użytek jakby wewnętrznej dyskusji w innych państwach, w których są akredytowani. Jest to po prostu takie wykroczenie poza formułę określoną w konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku.
Taki list powstaje od kilku lat. Wśród sygnatariuszy w porównaniu z ubiegłym rokiem zabrakło Dominikany, Japonii, RPA oraz Indii. Doszły za to podpisy przedstawicieli ambasad Chile, Ekwadoru i Estonii.
Pozytywne efekty Polskiego Ładu i zmian w podatkach będą napędzać koniunkturę gospodarczą, przekonuje resort finansów, który przedstawił dziś szczegóły planowanych zmian.
Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Zaprezentowany w sobotę Polski Ład zakłada reformę systemu podatkowego. Planowane zmiany obejmują podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 do 120 tysięcy złotych. Zmienią się także zasady liczenia składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dodatkowo planowana jest ulga dla klasy średniej, a więc dla osób, które zarabiają między 6,5 a 11 tysięcy złotych miesięcznie. Jak podał resort finansów, koszt tych zmian ma wynieść między 5 a 7 miliardów złotych. Wpływy Narodowego Funduszu Zdrowia wzrosną o kilkanaście miliardów. Jednocześnie dochody z PIT spadną o około 20 miliardów złotych, z czego na jednostki samorządu terytorialnego przypadnie około połowa tej kwoty. Minister finansów Tadeusz Kościński zapewnia, że nadrzędnym celem zmian jest poprawa jakości życia Polaków.
Reforma podatkowa to szansa dla całego społeczeństwa w Polsce na lepsze życie. Powrót do normalności gospodarczej, odrodzenie firm, znalezienie nowych pomysłów na nowe przedsięwzięcia, czy zwiększenie i uatrakcyjnienie zatrudnienia. Dążymy do tego, aby w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy. To obrany przez rząd kierunek działań. Teraz czas na bardziej sprawiedliwy system podatkowy.
Ubytek samorządów we wpływach w PIT ma zostać zrekompensowany przez specjalną subwencję inwestycyjną, która także będzie elementem Polskiego Ładu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prawie 126 milionów złotych trafi na działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Środki na ten cel mają pochodzić z Unii Europejskiej.
Minister funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała umowę na dofinansowanie 9 projektów w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój.
W Polsce powstaną nowe środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.
Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele osób potrzebuje opieki psychologicznej.
Jak pokazuje realizacja tego innowacyjnego, pilotażowego projektu na wiele lat, około 30% zgłaszających się dzieci potrzebuje wsparcia psychiatrycznego. Pozostałe dzieci są leczone, udzielane jest im wsparcie w postaci terapii, w postaci wsparcia psychologicznego, więc to pokazuje, jak bardzo istotne są działania tego typu ośrodków, takie innowacyjne, środowiskowe, działające blisko dzieci.
Wśród 9 beneficjentów programu Wiedza, Edukacja, Rozwój znaleźli się m.in. Centrum Pediatrii imienia Jana Pawła II w Sosnowcu, Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zabrzu oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Od dziś uczniowie klas od 4 do 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich rozpoczęli naukę w systemie hybrydowym. Młodzież po ponad półrocznej przerwie wraca częściowo do szkół.
Edukacja w systemie hybrydowym polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że połowa uczniów uczestniczy w zajęciach w placówce, a druga część łączy się z domu.
Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z resortem zdrowia oraz GIS-em przygotowali wytyczne sanitarne. Są one uaktualnioną wersją zaleceń, które obowiązywały na jesieni ubiegłego roku.
Wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśla, że częściowy powrót uczniów do szkół to dobra wiadomość. Jak mówi, ważne jest, aby młodzież miała ze sobą kontakt bezpośredni.
Bardzo się cieszymy, że dzieci, młodzież, uczniowie wracają do szkół, chociaż w części, chociaż w trybie hybrydowym, ale jednak wracają do szkół, wracają do bezpośredniego kontaktu ze swoimi rówieśnikami, wracają do kontaktu bezpośredniego z nauczycielami, wychowawcami. To ma ogromne znaczenie do takiego rozwoju psychospołecznego, a także pozwala też wrócić chociaż w części do normalności.
Bez zmian natomiast odbywa się nauka w klasach od 1 do 3 szkół podstawowych, gdzie od 4 maja przebiega w trybie stacjonarnym.
Zgodnie z rządowym harmonogramem powrotu uczniów do szkół od 31 maja przywrócona zostanie edukacja stacjonarna dla wszystkich klas.
Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.